Kiedy przygotowuję kazania, to sięgam też do różnych komentarzy biblijnych. To oczywiście nie jest podstawa, ale poza pracą taką własną z tekstem także sięgam do komentarzy, czy słucham innych kazań i wtedy widać, jak niektóre fragmenty cieszą się większą popularnością. Bo jest z nich więcej kazań, jest szersze omówienie w różnych właśnie opracowaniach. I mówię o tym dlatego, że ten dzisiejszy fragment cieszy się trochę mniejszą popularnością i to może nie jest taka dobra zachęta na wprowadzenie, ale myślę, że niesłusznie nie cieszy się taką popularnością. Chociaż rozumiem, skąd to się bierze. Dlatego, że ten list jest bardzo takim mocnym listem, list do Galacjan. Jest listem, gdzie Paweł używa mocnych słów, a tutaj mamy taki fragment, w którym Paweł odsłania swoje serce, więc to jest taki mniej reprezentacyjny fragment dla całego tego listu. Dlatego jeżeli ktoś przechodzi tylko przez kilka fragmentów z tego listu, to raczej po ten fragment nie sięgnie, ale i tak uważam, że to jest wartościowy tekst, gdzie widzimy taką bardzo łagodną, wręcz troskliwą, matczyną troskę, opiekę Pawła o ludzi, którym głosił Ewangelię. I właśnie zobaczymy to w Galacjan 4 rozdział od 12 do 20 wersetu. Galacjan 4 od 12 do 20 wersetu. Taki właśnie pomiędzy tymi różnymi argumentami z Pisma fragment odsłaniający serce apostoła Pawła. Proszę was, bracia, bądźcie tacy jak ja, gdyż i ja jestem taki jak wy. W niczym mnie nie skrzywdziliście. Wiecie przecież, że z powodu choroby ciała zwiastowałem wam za pierwszym razem Ewangelię i chociaż stan mój cielesny wystawił was na próbę, to jednak nie wzgardziliście mną, ani nie plunęliście na mnie, ale mnie przyjęliście jak anioła Bożego, jak Chrystusa Jezusa. Cóż się wtedy stało z tą waszą szczęśliwością? Albowiem daję wam świadectwo, że gdyby to było możliwe, wyłupilibyście sobie oczy i mnie je oddali. Czy stałem się nieprzyjacielem waszym dlatego, że wam prawdę mówię? Gorliwie o was zabiegają, ale nie w dobrych zamiarach, bo chcą was odłączyć, abyście wy o nich zabiegali. A dobra to rzecz zawsze zabiegać gorliwie o dobrą sprawę, a nie tylko wtedy, gdy jestem pośród was obecny. Dzieci moje, znowu w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was. A chciałbym już teraz być u was i odmienić głos mój, ponieważ jestem, gdy o was chodzi w rozterce. Większość tego listu, jak już też widzieliśmy w poprzednich miesiącach, to jest taka mocna obrona wiary. To jest, można powiedzieć, nawet taki traktat teologiczny. Paweł używa tam wielu argumentów z Pisma, natomiast ten fragment jest bardziej osobistą częścią tego listu. To są takie słowa pasterza do ludzi, o których się martwi, którym głosił Ewangelię, a teraz, jak czytamy na koniec, jest w rozterce. Nie wie, co się z nimi dokładnie dzieje. Dlatego on tutaj wraca do ich wcześniejszej relacji, do tego, że przybył do nich w chorobie, że oni się o niego troszczyli, a jednocześnie byli szczęśliwi z tego powodu, że Paweł u nich jest, że im głosił Ewangelię, że dzięki temu uwierzyli. Natomiast widać tutaj także, że coś się tutaj zmieniło. Coś się popsuło w ich relacji. Nawet tutaj Paweł sugeruje w 16 wersecie, że stał się ich wrogiem. Więc taka duża zmiana od tego serdecznego przyjęcia do stanu, w którym nazywa ich być może nawet, że oni mówią o nim, że jest ich wrogiem. I wszystko zakłóciło przybycie innych nauczycieli, takich ludzi, którzy zaczęli odciągać Galacjan od Ewangelii. Widzimy tutaj, że Paweł się z nimi porównuje, pisząc, że oni zabiegają o to, żeby Galacjanie potem zabiegali o nich, żeby byli od nich zależni, a widzimy, że Paweł zabiegał o Galacjan, żeby ukształtować mi Chrystusa, więc zupełnie inna motywacja między Pawłem a tymi fałszywymi nauczycielami. Więc ten fragment, krótki fragment, pokazuje na takie dwie pary kontrastów. Na początku do 16 wersetu między nastawieniem Galacjan wcześniej, na początku, a później. Co się tutaj zmieniło. A potem od 17 wersetu między podejściem Pawła, a podejściem tych fałszywych nauczycieli. Więc widzimy takie relacje między apostołem a kościołem, w którym służył, który poniekąd zakładał. Natomiast można to odnieść do każdej relacji, w której ktoś głosi, a ktoś przyjmuje Ewangelię. Czy to między pastorem a kościołem, czy między nami a osobami, którymi może głosiliśmy Ewangelię, a być może teraz gdzieś odeszli od prawdy Ewangelii. I w takich relacjach, jeżeli takie mamy, to nieważne jest tylko głoszenie prawd Pisma, ale ważne są też motywacje, nasze serce, bo angażujemy w to nasze emocje. troszczymy się o te osoby. I właśnie to tutaj widać. Widać właśnie pasterza, który tak czule wzywa swoje dzieci w wierze do tego, żeby trzymali się tego, co wcześniej im przekazał. I zaczyna od wezwania w 12 wersecie. Proszę was, bracia, bądźcie tacy jak ja, gdyż i ja jestem taki jak wy. No właśnie dlatego, że Galacjanie odchodzili od czystej Ewangelii, zaczynali polegać na przepisach prawa mojżeszowego. Nawet dwa wersety wcześniej Paweł pisał, że oni przestrzegali świąt z żydowskiego kalendarza, chociaż byli poganami, więc zupełnie to nie jest coś, co było dla nich. Dlatego Paweł mówi im, żeby oni byli tacy jak on. Czyli chciał, żeby oni stali się podobni do niego w jego chrześcijańskiej wolności. Bo on wcześniej był faryzeuszem, był godliwym wyznawcą prawa, ale sam doświadczył wolności w Chrystusie. I on zrozumiał, że nawet jako Żyd on nie potrzebuje już trzymać się tej tradycji. Dlatego mówi im, żeby oni byli tacy jak on, bo i on jest taki jak oni, czyli w dwie strony. Czyli Paweł, ten Żyd, ten faryzeusz, stał się taki jak poganie, którzy nie podlegają żydowskim prawom, przepisom. To jest coś, o czym też Paweł już pisał w tym liście, że on umarł dla prawa, że to prawo, że nie jest już pod prawem. I to jest ważna zasada, którą też można odnosić do w ogóle docierania do zgubionych, czyli stawanie się podobnymi do tych, do których idziemy z Ewangelią. I to jest taka zasada, którą Paweł zapisał tak wyraźniej w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 9. 1 Koryntian 9, rozdział 20 do 22 wersetu, tam jest szerzej opisane, w jaki sposób Paweł traktował w ogóle służbę w różnych miejscach. On pisał tam, że dla Żydów stał się Żydem, czy był Żydem po prostu, bo był Żydem, że dla pogan żył tak, jakby nie był pod prawem, czyli mimo, że był Żydem, to starał się żyć tak, jakby nie był pod prawem. I celem w każdym przypadku było to, żeby pozyskać te osoby, żeby doświadczyli zbawienia. Czyli tak jakby celem jest to, żeby ludzie stali się tacy jak my, wolni w Chrystusie, doświadczający wolności, zbawienia z łaski. Natomiast narzędziem do tego jest to, żebyśmy my stawali się tacy jak oni, jak ludzie, do których idziemy. To szczególnie ważne, kiedy misjonarze wybierają się gdzieś poza granice kultury ich własnej, no to dobrze wtedy oddzielić to, co jest częścią naszej kultury, od tego, co wynika wprost z Ewangelii. Żeby niepotrzebnie nie tworzyć barier dla ludzi. Na przykład jeżeli amerykańscy misjonarze gdzieś wyjeżdżają do Afryki, to niekoniecznie muszą uczyć ich amerykańskich hymnów albo w taki sposób muzyki, którą oni w Stanach właśnie preferują. Afrykanie mają trochę inny gust muzyczny. Ale poza misją, także w ogóle u nas, dla nas także, w osobistych relacjach, to też jest ważna zasada, żeby rozumieć, z kim my rozmawiamy, żeby znać też język, dostosować się do języka, uwzględnić doświadczenia tej osoby. Ewangelia będzie niezmienna, nie możemy jej zmienić, ale możemy ją przedstawiać w różny sposób, w różnych formach. Inaczej, kiedy jesteśmy na spotkaniu rodzinnym, przy rodzinnym stole, jak jest ciocia obok nas i siedzi obok nas, a inaczej w pracy, z kimś, z kim pracujemy, z kim łączy nas więcej na zawodowej sferze. A jeszcze inaczej, kiedy ktoś na przykład przybędzie do Polski z innego kontynentu, z innej kultury, dla której te osoby wszystko tutaj jest zupełnie obce. Więc to jest taka zasada o dostosowaniu się do innych, po to, żeby oni mogli stać się tacy jak my, czyli wolni w Chrystusie. I Paweł dodaje w 12 wersecie: w niczym mnie nie skrzywdziliście. Tutaj może nawiązywać do tego, co doświadczył w Galacji, dlatego że kiedy tam przyszedł, był prześladowany. Natomiast mówi do ludzi, którzy go nie skrzywdzili, mimo że wielu innych właśnie dookoła prześladowało Pawła. Wiemy, że był nawet ukamienowany w jednym z miast. I Paweł o tym przypomina, dlatego że oni zmienili nastawienie swoje do Pawła. Dlatego że ich relacje się niestety zmieniły. Więc tak im w kilku wersetach przypomina, jak to wyglądało, kiedy on do nich przyszedł. Jak go przyjęli z serdecznością. Nawet widzimy to w okolicznościach, w jakich on przyszedł, bo w 13 wersecie widzimy, że przyszedł do nich z powodu choroby ciała. Czyli choroba była powodem, dla którego w ogóle pojawił się w tym miejscu. Czyli gdyby był zdrowy, to być może nawet nie dotarłby do Galacji. Choroba była tym, co wymusiło zmianę planów. Nie wiemy dokładnie, jaka to była choroba. Tutaj jedna z teorii opiera się na tym, gdzie Paweł był wcześniej. Przed Galacją Paweł był w Pamfilii. To była taka kraina nad Morzem Śródziemnym. Kraina podmokła, nizinna, było tam goręcej i było tam dużo komarów. To taka ciekawostka ze starożytności. Tam nawet można znaleźć informację, że wielu podróżników w tym miejscu zapadało na tropikalne gorączki. Stąd taka teoria właśnie, że Paweł być może tam właśnie też zapadł na podobną gorączkę. Niektórzy piszą o malarii. To taka choroba, która mogła wpływać na jego zdrowie. I z tego powodu on mógł się udać właśnie z tego miejsca podmokłego, nizinnego na wyżynne tereny Galacji. Tam, gdzie jest trochę chłodniej, gdzie jest powietrze takie rzadsze, czy też no, takie bardziej świeże, ożywcze. I to może tłumaczyć także, dlaczego w Dziejach Apostolskich nie widzimy opisu dzielenia się Ewangelią w Pamfilii. Jest tylko opis, że tam dotarli, a potem udali się dalej do Galacji. To jest jedna z możliwych teorii czy wyjaśnień. Natomiast ona ciekawie łączy szczegóły wypraw, różnych wypraw Pawła. Także to, że Paweł prawdopodobnie miał problem ze wzrokiem. Malaria też jest chorobą, która może atakować nerwy wzrokowe, więc to może też wyjaśniać jego problemy ze wzrokiem. W każdym razie myślę, że ważne jest to, że Bóg w swojej opatrzności sprawił, że Paweł trafi na te tereny i użył choroby, żeby właśnie tam dotarł i głosił Ewangelię. Co pokazuje, że Bóg posługuje się chorobą, żeby pozwolić na to, żeby Ewangelia do kogoś dotarła, żeby ktoś usłyszał Ewangelię. I Paweł się tego nie wstydzi, że z powodu słabości ciała dotarł do nich, mimo tego, że apostoł jako apostoł był używany przez Boga, żeby uzdrawiać innych, to tutaj nie znaczy to wcale, że on sam był wolny od chorób. On doświadczał różnych słabości ciała, a tutaj Bóg posłużył się jego słabością, żeby właśnie dotrzeć do Galacji. I Galacjanie czytamy o tym, że przyjęli Pawła mimo jego stanu zdrowia. Werset 14. I chociaż stan mój cielesny wystawił was na próbę, to jednak nie wzgardziliście mną, ani nie plunęliście na mnie, ale mnie przyjęliście jak anioła Bożego, jak Chrystusa Jezusa. Myślę, że to jest ważne w takim kontekście, że wiele osób w tamtym czasie uważało chorobę za Bożą karę. I to wśród Żydów były takie postawy, ale też wśród pogan. Długo później w Dziejach Apostolskich Paweł dopłynął na Maltę, w inne miejsca i pamiętamy, w tym miejscu żmija uczepiła się jego ręki i mieszkańcy tej Malty, oni stwierdzili, że prawdopodobnie był mordercą. Uważali, że to była Boża kara za jego wcześniejsze przestępstwa. Więc to pokazuje, że choroba dla wielu osób w tym czasie no, była uważana za nie tylko słabość, ale także za coś, co wynikało z jakiegoś przewinienia, z jakiegoś grzechu. Więc mogła być pokusa dla Galacjan, żeby traktować także chorobę Pawła jako wyraz Bożej kary. I gdyby tak było, to utrudniłoby im przyjęcie Pawła jako kogoś posłanego przez Boga. Ale tutaj czytamy, że nie wzgardzili Pawła, że nie opluli go. Więc to, że Paweł o tym pisze, to też sugeruje, że to była reakcja, której mógłby się spodziewać. To była reakcja, jaka mogła spotkać osobę w takim stanie. Pasuje to do podejścia osób, które mogą właśnie uważać chorobę za Bożą karę i mogą być dla nich próbą, kiedy widzą osobę chorą, która przychodzi do nich i mówi, że jest posłana przez Boga. Ale nawet tak czysto po ludzku. Choroby wiemy, że wiążą się czasem z tym, że ktoś może gorzej wygląda, ma jakiś nieprzyjemny wygląd, może nieprzyjemny zapach. Więc to też mogło być częścią tej próby dla nich, że mimo tego, że taki Paweł był, to oni okazali mu serdeczność. Bo nie wyglądał pewnie jak taki Boży posłaniec o anielskim obliczu, jako człowiek ciężko chory. Natomiast wiemy, że Bóg posługuje się czasem tym, co nie wygląda wcale, tak jakby może się komuś wydawało, jak powinien wyglądać Boży posłaniec. Nie wygląda jak ktoś, kto wzbudza podziw, a mimo tego Galacjanie czytamy tutaj, przyjęli go jak anioła Bożego, jak Chrystusa Jezusa. mimo tych słabości poznali w nim osobę posłaną przez Boga. I Paweł im o tym pisze, żeby przypomnieć o tym, jaki wcześniej do niego mieli stosunek. Że przyjęli go z takim najwyższym szacunkiem. To też zgadza się z nauczaniem Jezusa. Kiedy Jezus wysyła swoich apostołów, to mówił im, że kto was przyjmuje, ten mnie przyjmuje. Czyli przyjęcie osoby posłanej przez Jezusa jest jak przyjęcie samego Jezusa. Nie dlatego, że ktoś jest tak ważny jak Jezus, ale dlatego, że przychodzi z tym przesłaniem, z którym Jezus taką osobę wysyła. Więc słuchanie głoszenia Bożego Słowa jest jak przyjmowanie Chrystusa, dopóki ktoś właśnie trzyma się tego Słowa. Nieważne jak wygląda, nieważne czy jest chory, czy jest zdrowy, ważne co głosi. I w podobny sposób Chrystusa przyjmujemy też wtedy, kiedy troszczymy się o potrzeby braci i sióstr. Jezus mówił o tym wtedy, kiedy zapowiadał sąd, kiedy mówił o tym, że rozdzieli owce od kozłów, że do Jego Królestwa wejdą ci, którzy wspierali Jego uczniów. Dlatego, że Jezus odbiera służbę pod takie wspieranie swoich uczniów, tak jakby to była służba i wspieranie Jego samego, pomaganie Jemu samemu. Tak jak właśnie Galatanie okazali pomoc Pawłowi w jego chorobie. I mówię o tym dlatego, że stan zdrowia innych osób może wystawiać także nas na próbę. Przez to, że pewnie łatwiej nam spędzić czas ze zdrowymi osobami. Z tymi możemy się wszędzie umówić, którzy mogą się wszędzie spotkać, z którymi możemy dzielić podobne pasje. Chorzy mają swoje ograniczenia. Nie wszędzie mogą wyjść, nie zawsze mogą wyjść, ich plany mogą się zmieniać, niełatwo się z nimi umówić. Więc to jest coś, co wymaga większej determinacji. Ale właśnie Jezus o tym mówił, że kiedy był chory, to odwiedziliście mnie. I cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, to mnie uczyniliście. No i Galacjanie przeszli taką próbę. Nie ostraszyła ich wcale choroba Pawła, natomiast coś innego później wydarzyło się, co zmieniło ich relacje. Dlatego Paweł pyta w wersecie 15, co się stało z waszą szczęśliwością. Czyli Galacjanie przyjmując Pawła uważali, że są błogosławieni, są szczęśliwi właśnie przez służbę Pawła. Bardzo go sobie cenili, doceniali go do tego stopnia, że nawet tutaj czytamy, byli gotowi wyłupać sobie dla niego oczy. To było takie powiedzenie w tamtej kulturze, że największym wyrazem poświęcenia dla kogoś jest oddanie mu swoich oczu, jego czegoś najcenniejszego dla siebie. To też może mieć związek z tym, że prawdopodobnie Paweł miał jakieś problemy ze wzrokiem, więc też może nawiązywać do tego, że rzeczywiście potrzebowałby jakiegoś zastępstwa dla swoich oczu. I mimo tego, co wcześniej do niego czuli, jakim szacunkiem go darzyli, to Paweł sugeruje, że teraz traktowali go jak wroga. Pyta ich w 16 wersecie, czy stałem się nieprzyjacielem waszym dlatego, że wam mówię prawdę? Więc co się tu wydarzyło? Od tego czasu, kiedy oni za pierwszym razem przyjęli go w jego chorobie, kiedy głosił Ewangelię, kiedy powstawały kościoły, kiedy nauczał ich właśnie prawdy Bożego Słowa, a potem pojawili się inni ludzie, fałszywi nauczyciele. Ludzie, którzy nauczali, że właśnie poganie muszą być obrzezani, że muszą trzymać się tych przepisów pokarmowych, jakichś świąt. I Galacjanie za tym poszli. I to sprawiło, że oni odwrócili się od Pawła. A może nawet to ci nauczyciele, fałszywi nauczyciele, w jakiś sposób nastawiali Galacjan przeciwko Pawłowi. Mówi, że Paweł jest ich wrogiem, że on ich źle nauczył. No bo wcześniej chcieli im oddać to, co najcenniejsze, a teraz Paweł pyta ich, czy stał się ich wrogiem. I Paweł rozumiał w tym pytaniu, widzimy, że on rozumiał, co było powodem zmiany tej relacji. To była kwestia trzymania się prawdy. Kiedyś go za to kochali, że głosił im prawdę, teraz Paweł nie był pewien, czy wciąż darzą go tym uczuciem. Prawda bywa trudna do przyjęcia. Natomiast autorytet Bożego Słowa, z cudem byli wysłani apostołowie, on nie ustaje wtedy, kiedy przestaje się podobać. Nie można traktować go wybiórczo, że to, tego się będę trzymał, z tym się zgadzam, ale tutaj ta część Bożego Słowa już niekoniecznie mi odpowiada. całe pismo jest pożyteczne do nauczania. Nie ma w nim żadnego błędu, a jednocześnie służy do wykrywania błędów, ludzkich błędów. I pewnie dlatego może się nie podobać. Ale musimy przyjmować je całe i musimy także porównywać z nim wszelkie inne nauczanie. Bo to jest to miejsce, w którym Galacjanie się pogubili. Oni to zaniedbali. Zaufali ludziom, którzy przyszli tam po Pawle i których argumenty, gdyby trzymali się słowa, mogliby odrzucić. Bo Paweł w tym liście on używa argumentów z Pisma, z tego, co podejrzewam, że wcześniej im także przekazywał. Więc mogli się tego trzymać wcześniej i nie daliby się zwieść. I nie zepsuliby relacji, którą wcześniej mieli z Pawłem. Więc to jest ten kontrast między tym, jak wcześniej go traktowali, a co później się wydarzyło. Ale od 17 wersetu jest pewna zmiana myśli. Paweł tutaj zaczyna mówić o tych fałszywych braciach. Może faktycznie dlatego, że to oni mówili, że Paweł jest ich wrogiem i może dlatego zaczyna o nich tutaj mówić. Więc zobaczmy werset 17. Gorliwie o was zabiegają, ale nie w dobrych zamiarach, bo chcą was odłączyć, abyście wy o nich zabiegali. Bo to nie Paweł był ich wrogiem, to oni byli ich wrogami. I Paweł zwraca uwagę na dwie rzeczy w ich postawie, na ich gorliwość i na ich motywację. Gorliwość oczywiście nie jest zła sama w sobie, ale będzie zła, jeżeli jest skierowana w niewłaściwym kierunku, w niewłaściwej sprawie. Taka właśnie była tutaj. Oni dbali o siebie, o swój interes. Nie zabiegali w dobrych zamiarach, chociaż mogli to udawać, że szczerze troszczą się o Galacjan. Może im schlebiali, może im mówili, że w pełni staną się chrześcijanami, jeżeli przyjmą w końcu prawo mojżeszowe, że wtedy wejdą na ten wyższy poziom. A tak naprawdę Paweł zdradza, o co im chodziło, że chcieli ich odłączyć. Tu pewnie chodzi o odłączenie od wpływów, w szczególności Pawła jako apostoła, może też od wpływu nauczycieli, którzy byli w tych kościołach, czy w ogóle od pozostałych wierzących, o odłączenie ich od społeczności wierzących. Więc to nie były dobre zamiary, to była chęć podziału kościoła i przyłączenia tych osób do swojej grupy, żeby to oni mieli później na nich wpływ. I żeby, jak czytamy, potem Galacjanie o nich zabiegali. Że jak was odłączą, to wtedy to oni będą na was wpływać, a wy będziecie do nich należeć. To jest cel fałszywych nauczycieli. Oderwać ludzi od prawdziwej społeczności wierzących, to tak jak robią wilki z owcami. Nie atakują całego stada, ale starają się takie rozerwać, tak sprawić, żeby owce w tym stadzie oddaliły się niektóre z tego stada, na przykład jakoś tam zaganiają całe stado i te wolniejsze gdzieś zostają z tyłu, żeby właśnie tą jedną zaatakować, która oddaliła się od pozostałych. No i wilki robią to po to, żeby owce pożreć, a fałszywi nauczyciele robią to po to, żeby najpierw owce ostrzyc, żeby je ogolić jeszcze. No nie z wełny, tylko z kasy w tym w rzeczywistości. Czyli najpierw odłączają od pasterzy od stada, a potem mają te owce dla siebie. Robią to z chciwości. No bo jeżeli ktoś nie boi się przekręcić Bożego Słowa, to nie będzie mieć oporu wykorzystać takie osoby. Czy to finansowo, czy w jeszcze inny sposób. Bo dlatego tak wiele jest skandali i finansowych, czy seksualnych wśród fałszywych nauczycieli. Bo jeżeli ktoś, czyjeś sumienie nie... jeżeli czyjeś sumienie nie oskarża człowieka, kiedy on przekręca Boże Słowo, no to jest w stanie zrobić wszystko inne także. To nie ma zdziwienia wtedy, jeżeli w takich środowiskach pojawiają się takie skandale. A Paweł pisze, chcą, żebyście wy o nich zabiegali. Czyli właśnie, żeby oni ich uzależnili od siebie, pozyskali ich swoją serdecznością, żeby potem to oni, Galacjanie, się o nich troszczyli. Żeby wspierali ich służbę, zwiększali popularność, a oni będą potem ich wykorzystywać. Natomiast Paweł mówi, że nie ma nic złego w samym zabieganiu, werset 18. A dobra to rzecz, zabiegać godliwie o dobrą sprawę, a nie tylko wtedy, gdy jestem pośród was obecny. To, ten werset jest trochę trudny w tłumaczeniu. To wynika z tego, że czasownik zabiegać jest w języku greckim w stronie biernej. Strona bierna to tak, jakie są czasowniki. Możemy na przykład użyć czasownika troszczyć się i mogę powiedzieć, że ktoś się o mnie troszczy. To jest strona czynna, ta osoba coś robi. A strona bierna to jest taka, kiedy ja powiem, że jestem zatroszczony przez kogoś, czyli coś się ze mną dzieje. I tutaj w oryginale jest właśnie strona bierna, tylko problem w tym, że czasownik zabiegać nie ma strony biernej w języku polskim. Czy można powiedzieć być zabieganym, ale to nie o to chodzi. Być zabieganym to jest zupełnie coś innego. Więc nie da się dokładnie przetłumaczyć tego zdania tym czasownikiem, ale myślę, że pomocnie tłumaczę to przekład ekumeniczny. W przekładzie ekumenicznym to zdanie brzmi tak. Dobrze jest natomiast szczerze doznawać życzliwości zawsze. Dobrze jest doznawać życzliwości zawsze. Czyli chodzi o to, co ktoś inny robił wobec Galacjan. Chodzi o zabieganie o Galacjan. I Paweł mówi, że to jest zawsze dobrze, jeżeli ktoś o nich będzie zabiegał, byle tylko w dobrej sprawie. Czyli dla niego nie ma problemu, że ktoś inny będzie o nich zabiegał. Nawet przeciwnie, to byłoby dobre, tak jak on troszczył się o nich wtedy, kiedy był wśród nich, bo to pokazuje, że wcale nie zależało mu na tym, żeby oni polegali tylko na jego służbie. Więc pisze, że to dobrze, nie tylko wtedy, kiedy on jest pośród nich. Dobrze, jeżeli nie tylko on będzie o nich zabiegał, pod warunkiem, że będzie to w dobrej sprawie, czyli właśnie w sprawie Ewangelii. Myślę, że jednym z takich przykładów właśnie tego, że na tym mu zależało, jest to, że Paweł i inni jego towarzysze wyznaczali starszych w kościoła w Galacji. To działo się podczas drugiej podróży misyjnej Pawła, kiedy po jakimś czasie odzarzenie kościołów tam wrócili, to później wyznaczali starszych w tych kościołach, którzy mieli właśnie odpowiadać przed Bogiem za troskę o te kościoły. Więc to było dobre. To było dobre, bo Paweł nie chciał tylko, żeby on miał na nich wpływ, tylko żeby były tam osoby, które także będą o nich później zabiegać. Niestety nie wiemy, co oni robili w tej sytuacji całej z tymi fałszywymi nauczycielami. Nie wiemy, czy ci starsi się przeciwstawiali, czy może sami dali się przekonać. W każdym razie widzimy tutaj, jakie jest serce Pawła, jakie są jego motywacje. On mówi o tym, że jemu nie zależało na tym, żeby uzależnić od siebie ten kościół czy te kościoły w Galacji. Natomiast wiedział o tym, że problem był bardzo duży, dlatego zareagował jako apostoł. I widzimy w 19 wersecie, jaki miał cel. Dzieci moje, znowu w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was. Myślę, że to jest taki najwyższy wyraz czułości w tym liście. Takie najbardziej osobiste słowa Pawła. Tak jak wcześniej był bardzo ostry, nazywał ich nawet niedozumnymi, by nie powiedzieć mocniej, ale tutaj widać, że bardzo im na nich zależało, mu na nich zależało. I Paweł opisuje to jako bóle porodowe. Obrazuje taki wysiłek, który ma wydać pożądany owoc. To też pokazuje jego troskę, jego miłość, że Paweł jest jakby taką matką, która znosi bóle porodowe z miłości do tego dziecka, które ma się urodzić. Więc to jest taki mocny kontrast między motywacją Pawła a motywacją tamtych fałszywych nauczycieli. Że oni zabiegali o Galacjan po to, żeby zwiększyć swój prestiż, chcieli sobie poddać te osoby, a Paweł trudzi się po to, żeby Chrystus panował w ich życiu. I podobną troskę Paweł wyraża też w innym liście, w drugim liście do Koryntian, 11 rozdział, drugi werset. Drugi Koryntian, 11 rozdział, drugi werset. Zabiegam bowiem o was z godliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Czyli znowu, Paweł nie zabiegał o wierzących po to, żeby zwiększyć swoją sferę wpływów. On godliwie zabiegał, żeby Koryntianie byli czyści przed Chrystusem. Czyli nie zadowalał się tym, że oni wyznali wiarę w Jezusa. Nie powiedział, że nie ma znaczenia, co się z nimi potem dzieje. To jest motywacja Pawła. Najpierw trudzi się, żeby głosić Ewangelię, żeby odwrócili się od swojego starego życia, żeby w końcu uwierzyli, że to Jezus, Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie daje życie wieczne. Natomiast tutaj w Galacjan on pokazuje tak, jakby musiał się ponownie trudzić w tej samej sprawie. Tak jakby oni się ponownie musieli nawrócić. No poniekąd tak było, bo oni odeszli od drogi Ewangelii. Dali się odwieść od Boga, jak mówi początek tego listu. Więc Paweł pisze, że on ponownie doznaje tych bólów porodowych. On zmaga się po to, żeby Chrystus był w nich ukształtowany. Żeby Chrystus był w nich ukształtowany. To jest kolejny wielki temat w tym liście. Kolejny wielki element zbawienia. Uświęcenie. To jest proces uświęcenia, czyli to, że my stajemy się podobni do Chrystusa. To jest proces stawania się podobnymi do Chrystusa. To jest cel naszego zbawienia. To jest to, do czego dążymy w całym naszym życiu. To się nigdy nie skończy na tej ziemi. I to jest coś, do czego dążymy sami w naszym życiu. Czyli to jest nasza osobista odpowiedzialność jako każdego wierzącego, żeby być uczniem Jezusa, naśladować Jego. Nie tylko uznać, że jest Zbawicielem, ale traktować Go jako Pana. Nie tylko wierzyć, że zbawi nas od grzechów i potępienia z grzechu, ale także w to, że zbawienie jest powołaniem do świętego życia. Do tego, żeby chodzić w uczynkach, które Bóg wcześniej dla nas przygotował. Więc to jest osobista odpowiedzialność, ale także powinniśmy dążyć do tego w życiu braci i sióstr. To jest staraniem przywódców Kościoła, ale to jest także staraniem każdego z nas. To jest naszym wspólnym zadaniem. To jest coś, o co także gotliwie powinniśmy zabiegać, żeby Chrystus był ukształtowany w bracie i w siostrze. Jak mówi jeszcze inny list, Efezjan 4,13, żebyśmy dorośli do wymiaru w pełni Chrystusowej. Jako cały Kościół mamy takie zadanie. I to wymaga wspólnego działania. I tych, którzy przygotowują świętych do dzieła służby, pastorów, nauczycieli, tych, którzy przewodzą, a też wszystkich innych, którzy to dzieło także wykonują, którzy budują to ciało Chrystusa. I to właśnie upodobnianie się do Chrystusa jest dowodem na to, że jesteśmy usprawiedliwieni. Bo dopiero wtedy, kiedy widzimy, że ktoś staje się do Niego podobny, to nabieramy pewności, że jest uczniem Jezusa. Oczywiście Bóg uznaje nas za sprawiedliwych wcześniej, tylko na podstawie wiary, ale usprawiedliwienie jest z wiary, która później rodzi owoce. Jeżeli owoców nie widać, no to jest powód do niepokoju. Bo pewności nie daje samo to, że ktoś wyznaje wiarę w Jezusa, nie daje samo to, że przychodzi do Kościoła, że czyta Biblię. Pewność daje dopiero w to, że widzimy w życiu takiej osoby zmianę w kierunku Chrystusa, w Jego myśleniu, w Jego zachowaniu. A u Galacjan Paweł widział problem. I to był problem, który nie polegał akurat na tym, że oni lekceważyli prawo, wręcz przeciwnie. Oni nie rozumieli, po co było prawo. Oni uzależniali swoje zbawienie od przestrzegania pewnych przepisów, pewnych przekazań i to nawet z takich, które nawet do nich nie było jako do pogan, tylko było dla Żydów. I Paweł wciąż mówi do nich, że są braćmi, natomiast przez to, że oni zeszli z tej drogi Ewangelii, nie było widać w ich życiu Chrystusa. I to pokazuje, jak ważne jest dla wydawania owoców trzymanie się zdrowej nauki. Jeżeli ktoś ma fałszywy obraz Boga, fałszywy obraz Jezusa, czy w ogóle Ewangelii, to będzie utrudniać nasze uświęcenie. Biblia daje nam taką zasadę, że stajemy się podobni do tego, co wielbimy. Dwa przykłady, krótkie wersety, przykłady z dwóch miejsc Biblii. Biblia uczy nas tego, że stajemy się podobni do tego, co wielbimy. Psalm 115. Tam w jednym z wersetów psalmista mówi o tym, że osoby, które tworzą bożki, będą do nich podobni. Jeżeli ktoś tworzy i czci i ufa martwym bożkom, to sam stanie się podobny do takich bożków. I z drugiej strony 2 Koryntian 3,18, gdzie Paweł pisze, że zostajemy przemienieni na obraz Pana, kiedy oglądamy Jego chwałę. Stajemy się podobni do Pana, kiedy oglądamy Jego chwałę. Czyli służenie bożkom upodabnia do bożków, a poznawanie, służenie, wychwalanie Boga takim, jakim jest, upodabnia nas do Niego. A jak to wyglądało u nich, u Galacjan? W 9 wersecie wcześniej Paweł pisał, że oni służą słabym i nędznym żywiołom. Tu chodziło o to, że zaczynali polegać na przestrzeganiu prawa i skoro służyli temu, co jest słabe i nędzne, no to sami stawali się słabi i nędzni. Stawali się podobni do tego, co uwielbiają. Dlatego Paweł koryguje ich rozumienie. On przedstawia im, jaka jest prawdziwa Ewangelia i to jest ten ból rodzenia. Na tym polega jego trudzenie się, na tym, że on przekonuje ich o wolności w Chrystusie. W ten sposób troszczy się o nich, zabiega o nich i tak jakby właśnie znosi bóle porodowe. Dlatego, że dopóki nie widział w nich wolności w Chrystusie, to nie był o nich spokojny. Jak widzimy w ostatnim wersecie tego fragmentu, w wersecie 20. A chciałbym już teraz być u was i odmienić głos mój, ponieważ jestem, gdy o was chodzi w rozterce. Więc tak do końca nawet nie wiedział, co się z nimi dzieje. Ale miał wątpliwości i miał podstawę, żeby mieć wątpliwości. I to jest znowu werset pokazujący jego serce. Że on szczerze martwi się o to, co dzieje się z ludźmi, którym kiedyś głosił Ewangelię. On nie traktował ich jak cyferek, który może się pochwalić. Że wróci do swojego kościoła, który go wysłał na misję i powie, tyle się osób nawróciło, a co się z nimi stało, Bóg jeden wie. On cały czas troszczy się o te kościoły. Troszczy się o wszystkie zbory. My to widzimy znowu w drugim liście do Koryntian, jaki wpływ ta troska miała na niego. Drugi list do Koryntian, 11 rozdział. Paweł pisze tam o swoich doświadczeniach, o różnych trudnych doświadczeniach. Od 23 wersetu wymienia różne formy prześladowań, jakich doświadczał, wymienia różne niebezpieczeństwa. Pisze o tym, że głodował, że nie dosypiał, że pościł, że doświadczał zimna na gości. I to wszystko podsumował zdaniem, że to są rzeczy zewnętrzne, że to są zewnętrzne doświadczenia. To jest werset 28. Ale obok nich jego codziennym ciężarem jest troska o wszystkie zbory. I Paweł dalej wyjaśnia, na czym polegała ta troska. Werset 29. Jeżeli ktoś słabnie, czy ja nie słabnę? Jeśli ktoś się potknie, to czy ja nie płonę? Tak współodczuwał ich wyzwania. I to jest coś, co widać w jego listach. Widać jego starania, widać jego pragnienia, widać jego obawy. I to wszystko wpływało na ton, w którym on pisał swoje listy. Czasem bardziej radośnie, jak do Filipian, bardzo radosny list, mimo że z więzienia, a czasem tak właśnie jak w Galacjan, gdzie ten ton jest zupełnie inny, taki mocny, taki ostry. Ten ton wynikał w tym liście z tego, że on nie miał pewności, co się działo z Galacjanami. Wiedział, że dali się zwieść tym fałszywym braciom, dlatego większość listu jest właśnie w takim ostrym tonie. Ale to nie jest ton, którym Paweł chciał z nimi rozmawiać. On chciał odmienić swój głos. Może usłyszeć, co się u nich dzieje, bo to pozwala wtedy na troskliwy i taki czuły ton, jeżeli z kimś rozmawiamy osobiście. Ale już tutaj widzimy to pragnienie, widzimy, że on chciałby móc odmienić sposób, w jaki z nimi rozmawia. Natomiast to wymagało tego, żeby oni wrócili w końcu do tego, jak było na początku. Wtedy, kiedy przyjęli go jako nawet anioła Bożego, jako samego Chrystusa. Kiedy mimo jego choroby przyjęli go w serdeczny sposób. Kiedy byli gotowi się poświęcić dla niego. Więc to jest taki model relacji między tymi, którzy głoszą Ewangelię, a tymi, którzy ją przyjmują, że dopóki ktoś trzyma się słowa, mają przyjmować go tak, jakby pochodziło od Chrystusa. I Galacjanie to dobili do czasu, kiedy ktoś inny nie nastawił ich przeciwko Pawłowi. I kiedy prawda, za którą kiedyś go kochali, nie stała się dla nich trudna do przyjęcia. Bo dali się podejść ludziom, którzy nie dbali wcale o ich dobro. Którzy dbali o to, żeby zdobyć ich zaufanie, ale po to, żeby Galacjanie później troszczyli się o nich. I to jest wciąż stałe zagrożenie dla Kościoła. To jest coś, na co musimy być wyczuleni, żeby nie dać się właśnie odłączyć, i żeby troszczył się nie tylko o swoje naśladowanie Chrystusa, ale troszczył się o to, żeby Chrystus był ukształtowany w nas wszystkich. Żebyśmy razem wzrastali do pełni wymiarów Chrystusowych. Amen.